Zanim będziemy się wspólnie modlić, chciałbym przeczytać Słowo Boże z listu do Rzymian, 5 rozdział. Kto ma Biblię, proszę, otwórzmy i czytajmy przed modlitwą z Rzymian 5. Tutaj mówi Paweł, ten wielki mąż Boży swego czasu, te kosztowne słowa. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy nie jest to czymś cudownym? Mieć pokój z Bogiem? Drodzy, tego nie ma każdy. Z pewnością nie. Ale to mają tylko ci, którzy, jak tu jest to wyrażone, ci, którzy mieli wiarę, którzy otrzymali tą pewność od Niego, którzy naprawdę przyjęli Chrystusa do swego życia. Oni mają pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I on mówi tutaj dalej, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I to, drodzy, jest dla nas czymś cudownym. I my możemy się chlubić i radować się nad tą chwałą Bożą. I cieszymy się, że nie tylko możemy wiedzieć, że tylko tamci się chlubili, ale i my możemy się chlubić. To jest czymś cudownym, kosztownym. Drodzy, gdy jesteśmy w zgodności z Bogiem, wtedy jesteśmy z Jego Słowem w zgodzie. To jest przecież to. Czytajmy jeszcze troszkę dalej z 3 wiersza. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Który nam jest dany. O, jak kosztowne słowa. Ja nie wiem, ale ja wierzę, że to daje nam radość i odwagę, aby naszemu Panu przynieść chwałę i dziękczynienie. I to czyni coś w naszych sercach, gdy czytamy te słowa, że możemy Panu dziękować, Go uwielbiać, bracia i siostry. Przeczytajmy jeszcze parę wierszy dalej. 6 wiersz. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Tak, to możemy poświadczyć i my. Gdy byliśmy jeszcze z dala od Niego, On zmarł za nas, zapłacił już tą cenę. I tak widzimy, jaką miłość miał do nas. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest znaczącym dla nas. O, to jest cudowne. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. O, to powinno nam pomóc, że On nas zachowa od gniewu. On nas wyratował, zbawił od grzechów naszych. On chce nas od tego gniewu zachować. Ten gniew nastąpi. Tak. To przyjdzie, ale ci Jego będą zabrani przedtem. To jest cudowne. 10 wiersz. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej więc pojednani Dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Na to możemy powiedzieć tylko amen. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy, dostąpiliśmy pojednania. Czy dożyliśmy tego? Amen. Chwała i dzięki powinniśmy Jemu przynieść. Dzięki i chwałę. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc i za ten poranek. Dziękujemy Tobie za Twoje kosztowne słowo, Panie, wierny Boże. Nie tylko Paweł musiał, mógł to odczuć, ale i my tego dożyliśmy, Panie. Znaleźliśmy pokój z Tobą i w Tobie. Świat nie może znaleźć pokoju, ale Ty nam darowałeś Twój pokój. Pokój, który jest zakotwiczony głęboko w naszych sercach. Cokolwiek przyjdzie w naszym życiu, wiemy, że Ty nam Twój pokój, Twoją radość, wszystko nam z łaski darowałeś. I my możemy się radować i w uciskach, które przychodzą. Możemy w pełni i całkowicie się zgadzać ze wszystkimi, którzy byli przed nami. Jak wczoraj wieczorem słyszeliśmy, wszystko przyjmowali na siebie, Panie Boże. Boże mój, niechby i z nami tak było. Niech przyjdzie, co chce, ale my chcemy być, pozostać z Tobą złączeni. Chwała Twojemu świętemu imieniowi. Proszę Ciebie z głębi serca, pobłogosław Twój lud dzisiaj rano, pobłogosław nas wszystkich i tych, którzy nie mogli przyjść. Pobłogosław i tych, którzy są chorzy, daruj łaski. Prosimy o to. Pobłogosław mego brata teraz, gdy otworzy swe usta. Posil go, Panie, na duchu, duszy i ciele, Panie. Proszę o to w świętym imieniu Jezusa. Alleluja. Alleluja. Amen. Usiądźmy. Chwała i dzięki Panu. Jak wdzięczni jesteśmy za to, że Bóg wszystkie rzeczy uporządkowuje. Lepiej nie mogłyby być uporządkowane. I to, co Bóg czyni, to jest na zawsze doskonale uczynionym. My już dwa cudowne słowa czytaliśmy. To pierwsze z Rzymian 5. Kto może tutaj czy tam nawet coś najmniejszego dodać? Każde zdanie jest tak potężne. Każde zdanie jest Ewangelią Jezusa Chrystusa. Każde zdanie jest Bożym poselstwem. I to, co w tym jest wyrażone, jest po prostu ponad wszelką miarę wspaniałym. Wszędzie jest pouczenie, wszędzie jest pocieszenie, wszędzie jest dla każdego coś. Obojętnie, gdzie otwieramy Pismo Święte. I szczególnie ta część, że Bóg nas nie przeznaczył na ten gniew, ale po to, abyśmy odziedziczyli zbawienie. I gdy czytamy w 1 do Tesaloniczan 5, On nas zachowa przed tym nadchodzącym gniewem. Sądy gniewu są przeznaczone dla tych, którzy zaniedbali tego czasu łaski, nie przyjęli łaski, którzy nie przyjęli pojednania, którzy nie dożyli Boga. Dla nich przyjdzie gniew. Dla nas przyszła łaska. Ja już w środę wieczorem tutaj mówiłem, Pismo Święte poświadcza, że zakon został podany przez Mojżesza, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa przyszła. I kto Jego ma, ma łaskę i prawdę. Kto Go ma, ma przebaczenie, ma zbawienie, ma pojednanie, ma wieczne życie. Kto Go ma, ten ma Boga. Osobistego Boga, wiecie, istnieją ludzie, którzy wierzą w jednego Boga, który gdzieś jest, nie wiedzą, gdzie jest, dlatego, że świat się także toczy i nie wiedzą, gdzie jest góra, gdzie dół. I istnieje wiele problemów z mądrymi tego świata. Ale my wznosimy nasze spojrzenia w górę, skąd przychodzi pomoc nasza. Jak wdzięczni jesteśmy za to, że możemy być dosyć naiwnymi, aby wierzyć Słowo Boże, tak jak jest napisane. I nie tylko wierzyć, ale wierzyć, że znajduje to wypełnienie w naszym życiu. I gdy brat Rus mówił, temu nie można już nic, do tego nie można nic już dodać, wtedy tak mówiłem sam w sobie, tego można tylko dożyć, dożyć. My tęsknimy jako lud Boży za tym, aby dożyć tego, co czytamy. I gdy brat Gajla mówił o niepokoju, przyszło mi to słowo z listu do Hebrajczyków, że jest pokój dla ludu Bożego. I kto zaprzestał ze swoimi własnymi uczynkami, ten jest w Bogu, ten przyszedł w Bogu do pokoju. I my możemy rzeczywiście w Bogu przyjść do tego pokoju. I mi leżą dwie, trzy myśli na sercu, które chciałbym z nami podzielić. I ze słowa z drugiego do Koryntian 1 tutaj został już położony fundament do tego, mianowicie w tym poświadczeniu tutaj, że bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen. Bóg ku chwale Bożej, ku chwale Bożej. W niemieckim tłumaczeniu jest ku chwale Bożej przez nas. I bez nas się nie da. Jest napisane przez nas. Cokolwiek Bóg przyobiecał zborowi, musi i stanie się w zborze. Cokolwiek On ludowi izraelskiemu przyobiecał, to się z Izraelem przez Izraela stanie. Cokolwiek On przyobiecał oblubienicy, to w oblubienicy się stanie i wypełni. I na wszystkie obietnice Boże, obojętnie jakiego zakresu i kogo dotyczą, leży w Nim, Jezusie Chrystusie naszym Panu, to tak. I w Nim jest już to Amen dane. I ja przeczytam wam to. On jest tym Amen. Objawienie 3. Wiecie, w tym czasie, w którym żyjemy, rozchodzi się głównie o to objawienie. I mi przyszła ta myśl, że my rzeczywiście do tego najświętszego miejsca zostaliśmy wprowadzeni. My już nie zgadujemy, co znajduje się za zasłoną. My widzimy, że ta zasłona została rozerwana i że ta droga jest wolna i że mamy wolny dostęp, mianowicie do tronu łaski, do Bożego tronu łaski. I otrzymaliśmy łaskę i tą pomoc we właściwym czasie, tak jak to w liście do Hebrajczyków jest napisane. Nie jesteśmy gdzieś w przedsionku czy gdzieś w przybytku, ale rzeczywiście zostaliśmy postawieni w tym najświętszym miejscu. I w tym najświętszym miejscu wiemy, tam nie mówił żaden człowiek ani żaden arcykapłan, który raz w roku do tego najświętszego miejsca wchodził. Miał tylko jedno zadanie, aby tą krew dla siebie i dla ludu tam zanieść. Więcej nie potrzebował czynić. Bóg dawał odpowiedź i On przychodził z tą odpowiedzią do tego najświętszego miejsca i przyniósł tym, którzy czekali na tą Bożą odpowiedź. przyniósł ją dla nich. I my, myślę, możemy z całą pewnością powiedzieć, że Bóg w tych dniach przez objawienie w tym najświętszym miejscu bezpośrednio z nami mówił. My nie słyszeliśmy słowa ludzkiego, ale słowo Boże. Nie słyszeliśmy jakichś wyjaśnień, ale słowa objawienia słyszeliśmy. Chciałbym to słowo tutaj przeczytać i krótko przedłożyć, co mam do powiedzenia z Bożą pomocą odnośnie objawienia. Czytam teraz objawienie 3 rozdział, wiersz 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Ten tekst znamy wszyscy. Ja chciałbym w skrócie następujące słowa powiedzieć. Dlatego, że żyjemy w tym czasie, gdzie nie tylko Boże objawienie jest zwiastowane, ale także ludzka spekulacja. Chciałbym na podstawie Słowa Bożego móc powiedzieć, jak my to jako prości ludzie możemy rozróżniać. Wielu życzyłoby sobie tego daru rozróżniania. Ja wam dzisiaj podam ten klucz do ręki z Bożą pomocą, aby wiedzieć, gdzie i jak się rozróżnia i co jest tym wzorem, przez który dają się rzeczy rozróżniać. Mianowicie, zawsze według Słowa Bożego, dar rozróżniania, który idzie obok słowa, nie jest darem duchowym. Każdy duchowy dar zawsze będzie w zgodności ze słowem. Mnie porusza następująca myśl właśnie w spojrzeniu na to, co w ostatnim czasie zwiastowania z siódmą pieczęcią i siedmioma gromami przybierają swój bieg i nie ma niczego na ziemi, co nie byłoby głoszonym i nie znalazłoby słuchaczy i ludzi, którzy po prostu pozostają stać, którzy słuchają, przysłuchują się i już są zaplątani w rzeczy, z których później bardzo źle mogą wyjść, trudno wyjść. Chciałbym na podstawie Słowa Bożego dwie, trzy rzeczy powiedzieć. Na przykład, gdy ktoś chce wiedzieć, co Bóg pierwszemu okresowi czasu zboru miał do powiedzenia, wtedy musi ten tekst, który do tego stoi do dyspozycji w Piśmie Świętym, musi przeczytać od początku do końca. Nie może tylko pierwszego wiersza przeczytać i potem swoją fantazję po prostu wypuścić, ale on musi cały tekst przeczytać, mianowicie od początku aż do końca, aby wiedzieć, o co się rozchodzi. I to dotyczy tego pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i siódmego okresu czasu zboru w tej samej mierze. Gdy jest napisane i do anioła zboru w Efezie pisz, i do anioła zboru w Tyatyrze pisz, aniołowi zboru do Smyrny pisz, aniołowi zboru w Pergamonie napisz, temu aniołowi napisz. Wtedy naśladuje cały tekst. Jak już właśnie powiedziałem, jeżeli chcemy wiedzieć, co jest powiedziane danemu okresowi czasu zboru i jakie poselstwo jest do niego skierowane, wtedy musimy cały do tego należący tekst przeczytać. Czy możecie na to powiedzieć amen? Idziemy teraz krok dalej. Jeżeli chcemy wiedzieć, co w pierwszej pieczęci jest zawarte, ile wierszy możemy przy tym przeczytać, musimy przeczytać. przynajmniej te wiersze, które rozpatrują pierwszą pieczęć. Nie można tylko ten wprowadzający wiersz przeczytać i potem wypuścić swą fantazję. Nie. Trzeba dalej czytać, i aby stwierdzić, co wszystko do tego należy. Pierwsze cztery pieczęcie dla nas wszystkich jasne. Te cztery stopnie rozwoju Antychrysta, który swój początek uczynił i tak dalej. I te trzy przedtem idące stopnie, które w czwartej i ostatniej epoce się spajają w jedno. To jest jasne. Tutaj nie potrzebuję nikt pytać i jakiegoś pouczenia podawać. I krótko, piąta pieczęć. Kto chce wiedzieć, co jest w piątej pieczęci zawarte, ten musi w objawieniu w szóstym rozdziale od wiersza 9 do 11. Musi to uczynić. Inaczej się to nie da. Jest to niemożliwym tylko przeczytać, że gdy baranek zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza duszę zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Nie można nigdzie przestać. Trzeba aż do końca czytać, aby wiedzieć, co należy do piątej pieczęci. I to samo jest z objawieniem 6, od 12 do 17 wiersza. Gdy chcemy wiedzieć, co w szóstej pieczęci jest zawarte, wtedy musimy to samo od A do Z przeczytać, aby rzeczywiście być poinformowanym przez Boga o tym, o co tutaj szczególnie przy tych pieczęciach się rozchodzi. I ja pytam się poważnie, dlaczego, jeżeli rozchodzi się o siódmą pieczęć, zostało to w pełni zaniechane? I ja rzeczywiście, to już w okulniku pisałem, on leży na moim biurku, nie mam wyjaśnienia na to, że ludzie, wpierw mężowie, którzy stoją z przodu, o siódmej pieczęci tylko jeden wiersz czytają, jak gdyby nic więcej nie było napisane. I po prostu rozwijają swoją fantazję naprawdę we wszystkich kierunkach nieba i możecie wszystkich zapytać, którzy coś innego chcą wam opowiadać. Ja powtarzam się chętnie. I jeśli chcę wiedzieć, co należy do pierwszej pieczęci, czy do czwartej, czy do szóstej, wtedy muszę ten tekst, który do tego należy, przeczytać. Ten tekst, który to opisuje, aby wiedzieć, o co się rozchodzi. Jeśli chcę wiedzieć, co dzieje się przy siódmej pieczęci, wtedy muszę dalej czytać. To nie jest dopuszczonym przy pierwszym wierszu się zatrzymać. Przeczytam wam. Objawienie, ósmy rozdział, pierwszy wiersz. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Tutaj już rozpoczyna się ta fantazja. Ile obliczeń już o tej pół godziny było zrobionych? Ile różnych czasów zostało postanowionych? Kiedy się rozpoczęła ta cisza i kiedy się zakończy i tak dalej? I do dzisiaj to jedno było głupsze niż drugie. Bóg nie dopuszcza takich rzeczy w ogóle. Bóg wszystko, co powiedział, jasno wypowiedział. Tylko ludzie przynoszą zamieszanie w to jasne Słowo Boże. Spójrzcie, ja przeczytam teraz dalej. I wtedy natychmiast otrzymamy wgląd w to. Drugi wiersz. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami. wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Kimże są tutaj ci święci? To jest tym pierwszym pytaniem, które natychmiast musimy sobie postawić. Nie jestem na to przygotowany, ale prawdopodobnie będę mógł to otworzyć, mianowicie z proroka Daniela, aby wam pokazać, że w tym czasie to jest lud izraelski, który przez ten ostatni czas ucisku przechodzi i oni jako ci święci Najwyższego będą w tym czasie uciskani. I ja przeczytam z Daniela z 7 rozdziału, Księga Daniela 7 rozdział, wiersz 26 i 27. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Istnieje prawdopodobnie jeszcze inne słowo, ale ja przeczytam wam to z objawienia z 13 rozdziału, gdzie także jest mowa o tych świętych, którzy w tym czasie, mianowicie 42 miesiące przez wielki ucisk będą musieli przechodzić. W objawieniu 13 w wierszu 7 jest napisane o Antychryście i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. O co mi się w tym związku rozchodzi, jest po prostu następujące. My musimy z całą powagą po prostu zająć się tymi rzeczami i rozpoznać tą granicę, że Bóg pozostaje zawsze w ramach swego słowa. Jest to niemożliwym, aby On poza swoje słowo wyszedł. Ja mógłbym tutaj wejść i w szczegóły, ale do tego jeszcze powrócimy może na zakończenie roku, że będziemy o tym mówić, ale nasze modlitwy przez tego pośrednika i orędownika na podstawie krwi są przynoszone do obecności Bożej. Tutaj widzimy tych świętych z Izraela. Tamci są brane te starotestamentowe symbole. Tamten złoty ołtarz ofiarny. I jak powiedziałem, pokażę wam ze Starego Testamentu i także tutaj z objawienia, gdzie te rzeczy należą. A więc, gdy ten baranek tą siódmą pieczęć otworzy, wtedy dokończenie bezpośrednio po tym nastanie. Wtedy te ostatnie modlitwy tych, którzy przez ucisk muszą przechodzić, szczególnie święci z Izraela, będą przyniesione przed tron Boży w tej kadzielnicy. I będzie to przed Bogiem przyniesione, przez Boga przyniesione. To jest wielka chwila. Wszystko, co jest w niebie, wstrzymuje oddech. Nikt nie odważa się czegoś powiedzieć. Oblubienica już jest dokończona, doskonała w tym punkcie czasu. I teraz dopełnia się ta liczba z Żydów i dołącza się do tego. I ten koniec całej epoki nastaje. I tu jest napisane, gdy baranek otworzył siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny i widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. Czasami nie mogą sobie pomóc, ale w okulniku pytam się i mówię, Jan widział to i tamto i według Pisma to opisuję i także tak daleko poszedłem, że piszę, kto coś innego widzi niż to, co Jan w łączności z otwarciem i wypełnieniu siódmej pieczęci widział, ten widzi źle. Ten nie widzi tego, co Bóg ukazał. Ten widzi własną fantazję. Ja chciałbym to widzieć, co Bóg Janowi ukazał, co On jemu objawił. I jak dokładnie mówiliśmy, wyraźnie mówiliśmy, kto chce wiedzieć, co należy do pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, czwartej, piątej, szóstej pieczęci, należy, to musi przeczytać należący tekst do tego. Kto chce wiedzieć, co należy do siódmej pieczęci, musi należący tekst do tego przeczytać. Amen. Nie ma innego daru rozróżniania i nie ma żadnego innego dowodu niż ten dowód Świętego Słowa Bożego. I ja już przedtem mówiłem, my rzeczywiście zostaliśmy wprowadzeni do tego najświętszego miejsca. My wszyscy musieliśmy nasze buty zdjąć, dlatego że wiedzieliśmy, iż weszliśmy na świętą ziemię. Byliśmy świadomi tego, że nie ludzie przed Bogiem w najświętszym miejscu mówią to, co mieliby do powiedzenia, ale że musimy milczeć i Bóg sam ma mówić. I kto usłyszał tą mowę Bożą, ten głos Boży i przyjął to do siebie, do swego serca, temu będzie to objawionym. I na przykład to, co Jan widział, i powiedzmy szczerze, kto czyta objawienie siedmiu pieczęci w tej książce, która nam stoi także do dyspozycji, jak można wspaniale wszystko rozumieć. Brat Branham kładzie pierwszą pieczęć, drugą, trzecią, czwartą w takiej Bożej harmonii to przedstawia i ukazuje nam także z historią, jak wszystko to się uporządkowało i tak dalej. Potem piąta pieczęć, co dotyczy Żydów, którzy już zostali zamordowani i także tych, którzy jeszcze będą zamordowani, bo jest jasno napisane, czekajcie, aż wasi bracia i współsłudzy będą w pełnej liczbie i dożyli jak i wy tej śmierci, jak i wy. To jest jasne, nie ma żadnych pytań. Kto chce wiedzieć o szóstej pieczęci, stwierdza, że tutaj jest mowa już o Dniu Pańskim, o tym sądzie gniewu Bożego, który podczas szóstej pieczęci przyjdzie ponad tą ziemię. I zboru już w tym czasie nie ma na ziemi. Możecie już to przeczytać sami. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi. Objawienie 6, wiersz 12. Trzęsienie ziemi. I słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrzęsie. Jak ośmieszyłby się człowiek, który by tutaj, czy gdziekolwiek, postawiłby się na podium i całkowicie coś innego by mówił o szóstej pieczęci, niż to, co tutaj czytamy. Czy to się zgadza? Tak, to samo dotyczy siódmej pieczęci. Tam na wszystkich ambonach mogą stać wszyscy i mówić, co chcą. I ludzie są zachwyceni tym i radują się i tak dalej. Ale z czego? Dlatego, że ktoś zbiera oklaski? Nie. Ci ludzie, którzy dzisiaj zbierają oklaski, tam pasuje to słowo amerykańskie higher in fire i oni później będą odrzuceni. Ludzie, którzy między ludem Bożym tą szczerość i łatwowierność tych, którzy pragną coraz więcej mieć od Boga, wykorzystują do tego, aby fałszywy ogień na ołtarzu położyć, aby ludowi zaprezentować fałszywe interpretacje, aby ich trzymać w nastroju. I w tym właśnie punkcie nie będą już zbierać oklasków, ale będą odrzuceni, a Bóg ujmie się swego ludu. Wierzcie mi, tak jak tutaj te szczegóły w każdej pieczęci są opisywane, z taką pewnością każdy raz się to wypełni. To, co w tej dotyczącej pieczęci jest napisane, to samo dotyczy także siedmiu okresów czasu zboru. To samo dotyczy także siedmiu czasz gniewu i siedmiu sądów trąb. To samo dotyczy każdego zakresu. Nie ma żadnego miejsca na interpretację w proroczym słowie. Tutaj są nam postawione granice. Jeśli chcę, co Pan trzeciemu okresowi czasu zboru chce powiedzieć, wtedy muszę trzeci list przeczytać. Gdy chcę wiedzieć, co tam jest napisane w szóstej pieczęci, co się stanie, muszę to przeczytać. I przeczytam tutaj jeszcze trochę z szóstej pieczęci, może wiersz 14, objawienie 6, wiersz 14. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Brat Rus to wspaniałe słowo czytał. On nie tylko nas zbawił z grzechu, uwolnił i darował przebaczenie. On przeznaczył nas na to, abyśmy byli zabrani, zanim te sądy gniewu Bożego przyjdą na tę ziemię. Ci bogaci, potężni, wszyscy mocarze i tak dalej będą szli tylko w jednym kierunku. Nie już do królewskich domów i pałaców. Oni będą to dalej szukać i wołać: góry, pogórki, zakryjcie nas, bo jedna katastrofa idzie za drugą i nikt nie wie, co przyjdzie jako następne, ale wszyscy wiedzą, że jest to straszne i że nie ma już ucieczki. I dlatego to wołanie: góry, pagórki, przykryjcie nas, zakryjcie nas przed gniewem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka. I w tym czasie baranek będzie królem. On będzie sądził, będzie wypowiadał wyroki. I to już przedstawialiśmy w ostatniej broszurze. Co dzisiaj chcę tutaj powiedzieć? I to z pewnością na zlecenie Pana. Mianowicie, żebyśmy Słowo Boże w nabożeństwie czytali i z bojaźnią, świętym respekcie i powiedzieli: Panie, jesteśmy w Twojej obecności. Jesteśmy w tym najświętszym miejscu. Spoglądamy do Ciebie. Ty mówisz i działasz. Chcemy słuchać tego, co masz do powiedzenia, aby wiedzieć, co czynisz. Pozwólcie mi to jeszcze raz podkreślić. Wszystkie interpretacje o jakiejkolwiek pieczęci byłyby tak samo fałszywe, jak każda interpretacja o siódmej pieczęci. W piątej pieczęci stanie się to, co jest napisane o piątej pieczęci. W szóstej się stanie to, co jest w szóstej napisane. W siódmej jest napisane, co w siódmej jest napisane. Innej możliwości nie ma w ogóle. To jest w pełni wykluczonym. Słyszeliście, gdy ludzie przychodzą z nowymi objawieniami, wtedy zapowiadają także sąd od razu, że kto nie przyjmie ich objawienia, ten nie jest już w ogóle na liście tych, którzy należą do nieba. Oni sobie wyobrażają od razu i mówią, dobra, to teraz jest to objawienie, kto tego nie przyjmuje, ten właśnie przy tym nie będzie. Ten nie należy do tego, jest na zewnątrz. Gdyby Bóg chciał się kierować według tych wszystkich ludzi, dzisiaj jeden drugiego wyklucza, jutro drugi znowu innego i każdy jak kogo chce. Kto ma prawo? Kto ma prawo tak czynić z tą trzodą wykupionych krwią? Nasz Pan i Zbawiciel na krzyżu na Golgocie tą drogą cenę zapłacił, nie po to, abyśmy stali się jakąś grą takich mocy, ale abyśmy byli ugruntowani w Słowie Bożym i umocnieni i przez prawdę byli przeniknięci, aby wszystko inne od nas po prostu się odbiło. I wierzcie mi, tak jest napisane i tak to będzie. Gdy ta siódma pieczęć została otwarta, wtedy widział Jan siedmiu aniołów. Im zostało dane siedem trąb. Czy ktoś żąda ode mnie, abym coś innego widział niż to, co Jan przy otwarciu siódmej pieczęci widział? Absolutnie nie. Kto czegoś innego oczekuje albo myśli, że coś innego zobaczy niż to, co Jan widział, ten widzi źle, fałszywie. I to jest lekkie słowo, które tutaj używamy. Taki człowiek ma fałszywą inspirację. Taki człowiek nie jest przez Ducha Bożego kierowany, w którym znajdował się Jan i był zachwycony do Dnia Pańskiego i w duchu widział wszystkie te rzeczy. Taki człowiek, tacy ludzie, którzy coś innego widzą i zwiastują, padli po prostu ofiarą innym duchom, religijne duchy, ale nie Duch Boży. Gdy Duch Boży na mnie spoczywa, tak jak spoczywał na Janowi, wtedy widzę w siódmej pieczęci to, co on w siódmej pieczęci widział. Gdy widzę, i wtedy widzę w szóstej pieczęci to, co on widział w szóstej i w piątej to, co on w piątej widział, w trzeciej, czwartej i tak dalej, w pierwszej. Widzę to, co on widział. Umiłowani bracia i siostry, ten czas staje się coraz poważniejszy. Te chytre zwodzenie i tak dalej. Bierze się ciągle więcej cytatów i słów Bożych i tak dalej. I to już kilka razy rozpatrywaliśmy. Gdy szatan rozpoczął w Ogrodzie Eden, aby ludzi zwodzić, mianowicie tych pierwszych ludzi, jak on to uczynił? Czy on obok Boga i Słowa Bożego przeszedł? Nie. On się powoływał na Boga, na Słowo Boże. I tak z tym Słowem Bożym tych pierwszych ludzi po prostu zwiódł. I to samo szatan próbował, gdy naszego Pana tutaj na ziemi po prostu kusił i doświadczenie pociągnął. Powiedział, jest napisane, ale nasz Pan, który był Słowem, które stało się ciałem, on powiedział, szatanie, jest także napisane. I o to się rozchodzi. Nie tylko jeden wiersz wziąć i powiedzieć, jest napisane. Trzeba móc powiedzieć, jest także napisane. I wtedy można wroga po prostu przepędzić i wszystkich także posłanych. Wiecie, my nie chcemy tych rzeczy tutaj mówić. Jaki ból jest z tym związany, tego nie może sobie nikt wyobrazić. Ale bądźmy szczerzy, czego chcemy? czy chcemy jakąś religijną politykę czynić i czas po prostu marnować, albo czy mamy to zadanie na tym miejscu, aby nic innego niż czystą prawdę zwiastować. I kto jest przeznaczony do tego, aby słuchać czystej prawdy, niech przyjdzie i słucha jej. Jeśli komu to nie wystarczy, temu Bóg sam pośle mocny po prostu obłęd, gdy nie dał posłuchu prawdzie. Także to jest napisane w 2 do Tesaloniczan 2, w 11 wierszu. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Prawdę mogą wierzyć, ale w kłamstwo muszą wierzyć. Ten mus przychodzi ponad nich i nie mogą już inaczej. Czy tą lekcję, którą tutaj dzisiaj przebieramy, zrozumieliśmy? Czy wszyscy to zrozumieliśmy? Że rzeczywiście nie jest to dopuszczonym, aby gdzieś, czy to w pieczęciach, czy w listach, czy w sądach trąb, czy w czaszach gniewu, gdziekolwiek to może być, jest to po prostu niedozwolonym, aby tylko to najmniejsze coś ze swoich myśli dodawać. To, co Bóg chciał powiedzieć i objawić, to On powiedział i objawił. I żaden człowiek nie może ponad to objawienie, które Bóg dał, wychodzić. I gdy to potem będziecie czytać w okulniku, że na podstawie autorytetu słowa każde własne interpretacje, czy to o siódmej pieczęci zostało podane, czy o siedmiu gromach, czy tak dalej, określam to jako zero i jako marność. Nie mogę inaczej. Mogę tylko jedno. Albo dać płatność Bogu i Bożemu Słowu, albo płatność temu, co ludzie mówią. I ja wiem, że niektórzy uznają mnie może za trochę niemądrego, ale na pewno nie jestem tak głupi, ażebym mój czas i moje całe życie poświęcił i na końcu musiał być jeszcze ukarany. Dlatego, że ludowi Bożemu nie powiedziałem czystej prawdy. Wierzcie mi, nie tylko pełny nakład wszelkich sił, które człowiek w tej sprawie Pana i Królestwo Boże wkłada, ale rozchodzi się tylko o jedno, mianowicie, aby się to zgadzało, aby się nie biegło dlatego, że inni biegną, aby się nie głosiło tylko dlatego, że inni głoszą, ale aby się szło dlatego, że jest człowiek posłanym, aby się mówiło dlatego, że Bóg mówił. O to się rozchodzi. Ja wierzę, że to możemy z całego serca powiedzieć. Ta lekcja, którą dzisiaj w prostocie musimy przyjąć do serca, jako cały zbór tutaj i na wszystkich miejscach, we wszystkich językach, ludach i narodach, to jest ta lekcja, że Bóg wszystko już w swoim słowie powiedział, to, co musimy wiedzieć, i że te rzeczy, które zostały objawione, są zwiastowane, i gdy po otwarciu pieczęci tych siedem gromów zgodnie z objawieniem 10 wydaje swój głos, i potem jeszcze raz jest zapieczętowany i nie może to być zapisane. Wtedy musimy to respektować w świętej bojaźni przed świętym Bogiem. I musimy powiedzieć, tak chciałeś, tak to uczyniłeś, uświęcił imię Twoje. Tak to jest właściwie. Istnieją naturalnie ludzie, którym to nie wystarczy. Możecie te wiersze w objawieniu 8 do 6 wiersza przeczytać, i aby wiedzieć to wprowadzenie i naturalnie także te sądy trąb, które wpierw także znowu jak u pieczęci nie wszystkich 7 za sobą następują, każdy raz tylko 6, tak jak tych 6 pieczęci za sobą naśladuje i potem cały rozdział mianowicie objawienie 7 jako dodatkowe widzenie. I potem w rozdziale 8 dalszy ciąg. I tak możecie tutaj w objawieniu przeczytać objawienie 8 od wiersza 7. I tak pierwsza trąba i druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Aż do końca 9 rozdziału. Ja powtarzam się chętnie. Kto chce wiedzieć, co podczas szóstej trąby się stało, niech czyta objawienie 9 od wiersza 13 do 21. Kto chce wiedzieć, co w piątej trąbie się stało, podczas piątej trąby, niech czyta objawienie 9 od 1 do 12 wiersza. Kto wszystko inne chce wiedzieć, niech czyta te wiersze, które do tego należą. Kto potem wszystkie inne te rzeczy chce wiedzieć, niech czyta także ten tekst, który do tego należy. Kto chce wiedzieć, co w siódmej pieczęci się wypełnia, niech czyta objawienie 8 rozdział od wiersza 1. Niech czyta, że w tym czasie tron łaski stanie się tronem sądu. I gdy te ostatnie modlitwy wzniosły się do Boga i to dokończenie nastąpi, wtedy te kadzidła, w których dotychczas te modlitwy świętych były zbierane i na złotym ołtarzu przed Bogiem zostały składane, nagle nie wznoszą się żadne modlitwy. Te ostatnie znalazły wysłuchanie. One tam na tronie są przynoszone jako kadzidło i potem są puste. Wtedy będą napełnione tym żarem, które z tymi rozżarzonymi węglami, które są na ołtarzu i tak dalej. I przeczytam wam to objawienie, 8, wiersz 5. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. To wszystko jest tutaj tym łączem, o które się w siódmej pieczęci rozchodzi i nic innego. Wszyscy mogą sobie własne wyobrażenia zaoszczędzić, dla siebie zachować. Nie mają żadnego miejsca ani w Królestwie Bożym, ani w Słowie Bożym, ani w zborze Pana. A więc w tym czasie, gdy te ostatnie modlitwy wzniosą się przed tron Boży, i wiecie dokładnie, niektórzy myślą, że czas łaski skończy się w pełni, gdy zbór będzie zabrany w górę. Nie, to się nie zgadza. Wtedy ta łaska i zbawienie przejdzie z narodów na Izrael. Wtedy Bóg dopiero tego ducha łaski i modlitwy ponad Izraelem wyleje. Ten czas łaski nie kończy się z zachwyceniem. On kończy się z zachwyceniem dla narodów. I potem ta łaska i zbawienie przechodzi na Izraela. I wtedy wystąpi tych dwóch świadków. I w tym czasie tych 144 tysiące będzie wywołanych i będą zapieczętowanych i na górze Syjon ukazanych. Nie złośćcie się z powodu tego, ale to po prostu zaparło mi dech, gdy teraz kiedyś w Szwajcarii byłem w pewnym zgromadzeniu braterskim i tak dalej. I tam otrzymałem małą broszurkę, którą mój przyjaciel w Tucson wydrukował. Ja ją wspominam i w okulniku. Tylko dlatego, że brat Branham 4 razy powiedział, że Pan tych 144 tysiące na górze Synaj zgromadzi, zamiast góra Syjon. I tak on powiedział, ja widzę Pana na górze Synaj ze 144 tysiącami. I teraz miesiące użyli, aby w dzisiejszym Izraelu znaleźć górę Synaj. I według swego podania go znaleźli. I wydali broszurę, naturalnie te cytaty brata Branhama. Jeden za drugim. Ja przy takich okazjach muszę się bardzo, bardzo powstrzymywać, aby nie stać się innym, niż chciałbym sam siebie widzieć. Ale to idzie zdecydowanie za daleko. Gdy brat Branham 700 zamiast 7 tysięcy mówi, to jest przecież, że się przejęzyczył. Gdy mówi Góra Synaj zamiast Góra Syjon, to jest przecież przejęzyczenie się. My wiemy przecież dokładnie, co Pismo Święte mówi, albo nie. Gdyby brat Branham dzisiaj to widział, to mówię wam, jego natura baranka by się także troszkę zmieniła. I jak nasz Pan wziąłby bicz i powiedziałby, wy, dom Boży, uczyniliście domem zamieszania, jaskinią zbójców, i na pewno by uderzył. Nie, Bóg nie dał nam ducha bałwochwalstwa. Bóg dał nam swego ducha, Ducha Świętego, aby rozpoznać, co nam przez Boga z łaski jest darowane. Ale tutaj jest ten punkt. I tutaj może podzielcie się ze mną tym samym pytaniem, które brzmi, czy naprawdę wszystko poszło obok? Czy ludzie stracili rzeczywiście orientację? Z głębokim bólem w sercu mówię to, chyba że Bóg prawdziwe zlecenie poda. W innym przypadku nie mamy prawa operować ze Słowem Bożym tak, jak się komuś podoba. I to jest czynione wszędzie wkoło. Naturalnie z cytatami brata Branhama. Ja mogę jeszcze tyle przecież rozróżnić, że widzę i poznaję, tutaj się przejęzyczył. Jak często ja się przyłapałem w ostatnich latach, że nawet miejsca Biblii niewłaściwie może podałem. Tak, czy chcę Boga skorygować, albo sam siebie muszę korygować, gdy się przejęzyczyłem. Widzicie, o co się rozchodzi? Mianowicie o to, żeby widzieć, co tutaj na przykład Jan widział, aby słyszeć i czytać, co zostało napisane według słowa z Pisma. Błogosławieni, którzy słuchają i czytają, którzy te słowa tego proroctwa, tej księgi zachowują, bo czas wypełnienia jest bliski. Więcej Bóg nie chce. Wszystko na swoim miejscu. Wszystko we właściwym czasie. Co w łączności z otwarciem siedmiu pieczęci jest napisane, to się w tym czasie dosłownie wypełni. Tron łaski stanie się tronem sądu. Te rozżarzone węgle z ołtarza będą zrzucone na ziemię. Wtedy rozlegną się błyskawice, grzmoty i donośne głosy i trzęsienie ziemi. Tak jest w wierszu piątym napisane. I tak to się stanie. Tutaj można by powiedzieć, tak mówi Pan. Tutaj można by powiedzieć, tak mówi Bóg w swoim słowie. Tutaj można by każde podkreślenie dać w imieniu Pana, bo to jest, tak mówi Słowo Boże. Odkąd człowiek jest autorytetem? Autorytetem jest Bóg i Jego Słowo. Każdy człowiek na całej ziemi musi się skłonić pod ten Boży autorytet Słowa. Kto się ponad Słowo stawia, wiecie, jakiego ducha ma. Istnieje tylko jeden, który sam siebie wynosi ponad to, co dotyczy Boga i Bożej służby i tak dalej. I każdy człowiek, który w to wierzy czy nie, kto się ponad Boga i Słowo Boże wynosi, ten ma ducha antychrysta. Tak jak antychryst to czyni. On się unosi w białym ubraniu jak nikt inny. Wszyscy inni się mogą ubierać w czarne, czerwone jak chcą. Ale białe ubranie jest tylko dla niego i tak dalej. Bardzo ładnie. Ale już w drugim do Koryntian 11 jest nam powiedziane, że szatan przyodziewa się w białą szatę jako anioł światłości. Ale nie tylko on, ale jego słudzy czynią to samo. Jak bardzo mnie to boli, gdy muszę takie rzeczy mówić. Ale czynię to dlatego, że niosę odpowiedzialność przed żywym Bogiem. Przyjmijcie to. Przyjmijcie to jako napomnienie, jako pouczenie. I nie tylko to. Weźcie to poważnie. Ja powtórzę jeszcze. Potem poproszę brata Rusa, aby jeszcze coś powiedział. Tak jak Bóg w tych listach na każdy odcinek dał powiedzieć to, co dotyczyło tego i miało się stać, tak On w każdej pieczęci to dał powiedzieć i ukazał i objawił to, co należy do tej danej pieczęci. Muszę po prostu raz powiedzieć amen na to. Chcę Bogu po prostu za to podziękować, że On nas nie pozostawił na pastwę losu i że może wszyscy mogą czynić z nami to, co chcą. Nie. My zajęliśmy nasze stanowisko w Słowie Bożym i możemy powiedzieć, tutaj stoję i nie mogę inaczej, niech Bóg mi pomoże. I kto się stawia na Słowie Bożym, ten pozostaje stać. Bóg mu pomoże. Bóg mu pomoże. Pozostań stać na Słowie Bożym, a Bóg tobie pomoże. To inni już doświadczyli i także u nas tak się to wypełni. Wiersz 6, objawienie 8, 4, 6. A owych siedmiu aniołów mających siedem trąb sposobiło się do tego, aby zatrąbić. I czytamy, co w pierwszej, drugiej, trzeciej, tych wszystkich trąbach się stanie. Tak jak tu jest napisane, tak się to wszystko wypełni. Dosłownie Bóg czuwa ponad swoim słowem, aby uczynić to wszystko. On nie potrzebuje żadnego człowieka, który to interpretuje. On jest swym własnym wykładowcą. Uwielbione niech będzie Jego święte imię. Mam tylko nadzieję, że my to zrozumieliśmy. Nie jesteśmy gdzieś w przedsionku, gdzie wszystko idzie w górę, w dół. Nie jesteśmy już sami w tym przybytku, gdzie jest może podawane pouczenie i tak dalej. Ale my jesteśmy w tym najświętszym miejscu, gdzie Bóg sam przez swoje słowo, przez swego ducha z nami mówi. Bądźmy szczerzy, Jego duch przyszedł ponad nas i my widzimy dokładnie to, co Jan widział i słyszymy dokładnie to, co jemu zostało powiedziane i oczekujemy w każdym kontekście to, co On przez łaskę Bożą mógł zapisać. Jesteśmy tutaj, aby Boga respektować, aby Jemu dziękować za to, że tak wiernie się o nas zatroszczył. Czy jesteście wszyscy wdzięczni za to, że Bóg jest tak wierny i że tak łaskawie się nas ujął? Amen.